Bardzo serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w cyklicznej audycji Słuchając Słowa Bożego. Przy mikrofonie ksiądz Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego z Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, nim rozpoczniemy medytację nad słowami, Słowem Bożym skierowanym do nas na w najbliższą 30. niedzielę zwykłą.
Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tue radium.
Veni Pater Pauperum, veni
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Usłyszany przed chwilą poemat Jeremiaszowy został wzięty z jego księgi z rozdziałów od 30 do 31, która to część nazywana jest księgą pocieszenia proroka, który żył w najbardziej tragicznym czasie dla Jerozolimy i całego narodu izraelskiego. To jest w okresie podboju babilońskiego, zdobycia Jerozolimy i zburzenia świątyni w 586 roku przed Chrystusem. Centralnym tematem poematu jest nadzieja, która ma być zachowana nawet w tak tragicznych chwilach. Udziałem reszty Izraela, którą Pan chce zachować i wyzwolić, jest ubóstwo, cierpienie i słabość. Pośród owej reszty znajdują się bowiem niewidomi, dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna, jak słyszeliśmy w 8 wersecie czytania. Jednak pośród nich jest Pan, który buduje społeczność ocalonych jakby swoją rodzinę. W rzeczywistości pierwowzór kolejnego 9 wersetu przypomina pokrewieństwo, które wiąże ludzkość z Bogiem, nawiązując do księgi Ozeasza: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu, i które jest podstawą zbawczego zaangażowania Boga wobec swojego pierworodnego. Tu mamy nawiązanie do księgi Wyjścia. A ty wtedy powiesz do Faraona: to mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości i ze względu na nią powinien tak za lud, jak i samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Jak i w innym miejscu: ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. W usłyszanym czytaniu powraca centralny temat listu do Hebrajczyków, to jest doskonałe kapłaństwo Chrystusa. Teraz został on ujęty od strony ofiary i ekspiacji i rozwija się w celebracji bliskości Chrystusa, najwyższego kapłana wobec ludzkości, którą musi on wyzwolić od grzechu. Akcent postawiony został szczególnie na ludzkiej naturze Chrystusa kapłana. On współrozumie i współczuje naszym słabościom, ponieważ sam ich doświadczył. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu, napisze autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, werset 15. W ten sposób odnajdujemy powiązanie z pozostałymi dwoma czytaniami liturgii słowa na bazie kapłańskiej bliskości Jezusa wobec ludzkości. Odwołując się do dwóch klasycznych tez mesjanizmu zawartych w psalmie 2 i 110, autor przedstawia funkcję kapłańską Chrystusa Zmartwychwstałego jako narzędzie wyzwolenia ludzkości ze słabości. Może najlepszym komentarzem do tego obrazu kapłaństwa Chrystusa są słowa samego autora listu do Hebrajczyków, zawarte w 2 rozdziale, wersety od 17 do 18. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddawani próbom. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Pod zewnętrzną, by tak powiedzieć, fizykalną powierzchnią uzdrowienia Bartymeusza kryje się znacznie głębszy znak o charakterze mesjańskim. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na właśnie mesjańską nadzieję podkreśloną w wezwaniu powtórzonym dwukrotnie. Synu Dawida, woła Bartymeusz. Wewnętrzna ślepota ma zostać uzdrowiona. Biedak, pozostawiony samemu sobie przy drodze, jest odrzucony przez tłum. Słyszeliśmy, jak wołali, wielu nastawało na niego, żeby umilkł. A Jezus dostrzegł jego wiarę, mówiąc: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Odpowiedź uzdrowionego na działanie i słowa Jezusa jest dość szczególna. Krótkie stwierdzenie szedł za nim drogą wskazuje na podjęcie relacji ucznia. Relacji, która będzie pobrzmiewała w całej drugiej części Ewangelii Marka. To jest części poświęconej drodze Jezusa ku jego przeznaczeniu w postaci śmierci i wejścia do chwały w Jerozolimie. W ten sposób historia cudu, fizycznego uzdrowienia człowieka, staje się również historią powołania do wiary i do bycia uczniem. Historią otwarcia ducha i uleczenia ślepoty duchowej człowieka. Thank you. Na najbliższą 30. niedzielę zwykłą roku B przeznaczone są następujące czytania. Czytanie pierwsze wzięte z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 31, wersety od 7 do 9. Psalm responsoryjny to fragment psalmu 126. Drugie czytanie wzięte z listu do Hebrajczyków, rozdział 5, wersety od 1 do 6 i Ewangelia. Wzięta z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 10, wersety od 46b do 52. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do medytacji nad tym słowem, do podzielenia się również osobistą refleksją nad tym słowem, którego będziemy słuchali w najbliższą niedzielę, byśmy wzajemnie mogli się tym darem słowa ubogacić.
Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże, mówi Cecylia z Krakowa. Bardzo dziękuję za tę kolejną audycję. Słucham w każdy piątek z wielką uwagą. Bardzo dziękuję ojcu profesorowi, księdzu profesorowi, ojcu prowadzącemu. Pragnę podzielić się taką refleksją. Wiele lat temu wstąpiłam do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i jak to zwykle bywa, takie trudności wielkie życiowe mnie tam sprowadziły, ale kiedy po seminarium modlono się nade mną, to otrzymałam słowo o uzdrowieniu niewidomego. Nie bardzo wtedy zrozumiałam, że to chodzi o wiarę. Wydawało mi się, że jestem osobą wierzącą. I później jeszcze wielokrotnie powtarzało się to słowo o uzdrowieniu, o przywróceniu wzroku niewidomemu, a kiedy modliłam się z kimś z rodziny, to o przywróceniu wzroku dwóm niewidomym. To jest też taka Ewangelia. I właśnie bardzo pragnę podziękować Panu Bogu, że tak wtedy mnie sprowadził na te drogę, że trzeba najpierw modlić się o wiarę, o silną wiarę dla siebie i dla tych, za których się modlimy. Ja się modliłam wtedy za osoby z rodziny. I bardzo serdecznie właśnie dziękuję i Panu Bogu, i dziękuję księdzu profesorowi, i ojcu prowadzącemu, i Radiu Maria za tę audycję.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Cecylio, księże profesorze.
Dziękuję bardzo, Pani Cecylio. Dziękuję właśnie za to podkreślenie jeszcze raz bardzo mocno związku przejrzenia owego Bartymeusza, syna Tymeusza, w sensie fizycznym, ale również w sensie duchowym. On woła do Jezusa w pytaniu, co chcesz, żebym ci uczynił, mówi: Rabbuni, żebym przejrzał. I rzeczywiście on odzyskuje wzrok, ale nie tylko ten fizyczny, on odzyskuje wzrok duchowy, skoro szedł za nim drogą. To są bardzo ważne słowa w tej właśnie perykopie. Szedł, czyli naśladował, następował na ślady swojego mistrza. Dokładnie tak, jak to było oczekiwane od uczniów, których Jezus powołał, co zostało opisane w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Marka. Potem był ten incydent z Piotrem, który chciał Pana Jezusa przekonywać, że to jednak oni mają rację, a Jezus mu wtedy przypomniał: idź za mną, a nie stawaj przede mną. Więc to szedł drogą jest równoznaczne z tym, że on odzyskał wiarę, stał się uczniem i właśnie dlatego odzyskał wzrok.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie...
Halo, czy się słyszymy? O, teraz słychać, tak.
Niech będzie... Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdeczne uszanowanie dla dobrego ojca i ojca profesora. Chciałem tak jakoś, przypomniało mi się, bardzo plastycznie opisuje tą sytuację ksiądz Twardowski. I on poczynił takie przemyślenie.
No niestety mamy jakiś problem z telefonem. Ja bym pana prosił spróbować raz jeszcze wybrać numer telefonu, bo są pewne problemy na łączach, że co pewien czas to nasze przepołączenie jest przerywane. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo bym prosił, aby telefony do naszego studia były wykonywane w celu tej podjęcia wspólnej refleksji dotyczącej czytań przeznaczonych przez wspólnotę Kościoła na najbliższą niedzielę w studiu Radia Maryja. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak z Legnicy. Raz jeszcze Państwu przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Za granicę 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja tylko tak kiedyś wpadłem na taki pomysł i to się okazuje, że to jest prawda, że Jezus, robiąc ten cud, przewracając wzrok niewidomemu i rozmnażając chleb, to są tylko dwa cuda, których się medycznie nie da się go racjonalnie wytłumaczyć. To był prawdziwy cud, bo wszystkie te inne cuda, ci, którzy nie wierzą, próbują podważyć, że jak ktoś był chromy, to wmówił sobie, że wzrok odzyskał, bo połączeń mózgowych, jak ktoś nie widział od urodzenia, nie da się przywrócić, tak samo jak rozmnożyć chleb. To tylko tak tyle w kwestii ciekawostki.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. No, takie refleksje też bywają interesujące. Ja myślę, że przede wszystkim na cuda, czy też jak nazwie to święty Jan, znaki dokonywane przez Jezusa, musimy zawsze patrzeć z perspektywy nie tylko nadzwyczajnych wydarzeń, które mogły mieć miejsce, czyli jakieś spektakularne wydarzenia, które mogły zachwycać tłumy. Na cuda Jezusa musimy patrzeć zawsze w relacji do, po pierwsze, słowa, które Jezus wypowiada, co wpisuje się w cały obraz słowa i gestu i znaku, o którym jest mowa w całym Starym Testamencie, gdzie słowo wyjaśnia znak, a znak potwierdza słowo. A z drugiej strony musimy patrzeć na te znaki z perspektywy zbawczego dzieła, którego Jezus dokonuje u końcu czasów, co było zapowiedziane w Starym Testamencie. A zatem tu nie tylko chodzi o jakieś spektakularne, nadzwyczajne wydarzenia, które nierzadko rzeczywiście można wytłumaczyć racjonalnie. Bo dlaczegożby racjonalnie nie wytłumaczyć znaku, który przydarzył się Pawłowi uwięzionemu wraz z Sylasem, kiedy to trzęsienie ziemi zburzyło to więzienie, w którym się znajdowali. Trzęsienia ziemi się zdarzają, niestety, choćby niedawno, niedaleko Grecji. Ale to, że ono się zdarzyło w tym momencie, w tym czasie, w tym miejscu, to był właśnie znak i cud dokonany przez Boga.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mieczysław ze Stalowej Woli.
Witam, panie Mieczysław, słuchaj się.
Tutaj w tej Ewangelii tak dla mnie to widzę, że główną rolę tutaj i jest tym wypowiadającym jest Bartymeusz. I te słowa, bo tak zastanowiło mnie, dlaczego Jezus doszedł do wniosku, że on jest wierzącym, że on, jego wiara go uzdrowiła, ponieważ on się zwrócił wprost do Jezusa. Jezusie, synu Dawida. On wiedział, kim jest Jezus. On uznał w Jezusie, no, Mesjasza. I teraz została już rola samego Jezusa. Mógł zrobić, co zrobił. Ale mało tego, Jezus jeszcze poprosił go, co chcesz. Dla mnie on nie był niewidomym, on bardzo dobrze widział. On widział sercem i wiedział, że może być uzdrowiony, ale tylko przez oczekiwanego Mesjasza. I to, co się później stało, no to wiadomo, było z radością zarówno Jezusa, jak i Jego. Poszedł za Nim, bo uwierzył. Dziękuję za tą powiedzenia sobie tę refleksję.
Dziękujemy, Panie Mieczysławie.
No, dziękujemy za tą refleksję. Właściwie nic nie trzeba by było dodawać do tego, bo rzeczywiście tutaj widać, jak krok po kroku Bartymeusz dochodzi do tego, do tej pozycji ucznia i krok po kroku dochodzi do wiary, która, wiadomo, to nie jest jeden impuls. Owszem, te pierwsze słowa Jezusie, Synu Dawida, to jest pierwszy moment wejścia na drogę wiary. Potem nazwanie Jezusa Rabbuni, mój mistrzu, mój przewodniku, bo tak by można było to przetłumaczyć. A wreszcie pójście za Jezusem drogą, to są właśnie te kolejne etapy rozwoju wiary, które mogą też dla nas być przykładem, jak rozwijać naszą wiarę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora. Dziękuję za dzisiejszy wykład. Czytam, nie czytałem, a szkoda, bo bardzo ciekawe, bardzo się dużo tutaj nawiązuje. I tutaj prosiłbym księdza profesora, żeby mnie nie skrytykował, dlatego że ja chcę po prostu to połączyć, tak jak ja to zrozumiałem, luźno, prawda? Nie zobowiązująco, ale luźno wszystkie, bo mi tutaj jedna myśl przeszła, tak, prawda? Słuchając księdza profesora, przeszła mi jedna myśl, jakoś mi się skojarzyły wszystkie, jakby wszystko do kupy chciałem zlepić, wszystkie te czytania. U Jeremiasza jest, prawda, takie słowa, sprowadzę cię z ziem północnej, ze wszystkich krańców ziemi. I mnie się tutaj od razu skojarzyło, imię Pana jest błogosławione i jest błogosławieństwem. Tutaj synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, tyś kapłanem na wzór Melchizedeka, czyli imię Pana jest błogosławione i jest błogosławieństwem, gdyż na wzór Melchizedeka, to znaczy, że nie ma ani początku, ani końca bez rodowodu. I tutaj ten właśnie Bartłomusz, tak? Nie, no nie, no nieważne. Idzie za Jezusem, prawda? Zrzuca swój płaszcz. Ten płaszcz pewnie nie był dużo warty, ale dla człowieka płaszcz, znaczy może nie był elegancki, ja to tak sobie wyobrażam, dlatego proszę nie krytykować, bo to jest takie moje luźne, prawda? Z tego, co zrozumiałem. Jest dość wartościowy, ale on nie przedstawia wartości jako takiej, to jest taki płaszcz biedy, nędzy, sponiewierany, ale on jest potrzebny. On zrzuca to, co potrzebne, idzie za Jezusem. Jezus się pyta, co chcesz, abym ci mu uczynił, aby przejrzał. Idąc za Jezusem, mówi, imię Pana jest błogosławione. I w nadziei ucznia może powiedzieć, ma nadzieję uczeń już i imię Pana jest błogosławieństwem, gdyż jest kapłanem na wzór Melchizedeka. To tylko to chciałem te trzy połączyć w jedno Pana. Imię Pana błogosławione i błogosławieństwo. I ksiądz profesor, jakby mógł, to by, jakby zechciał, to proszę o komentarz.
Bóg zapłać, Panie Dariuszu.
Dziękujemy, Panie Dariuszu. No, nie wiem nawet, co odpowiedzieć na to, na tą prośbę o niekrytykowanie, bo przecież trudno krytykować Pana Boga, który do człowieka przemawia i człowiek odpowiada swoim sercem na jego słowo. To jest piękne. Tu nie ma co krytykować, tu się trzeba z tego cieszyć. Ja może bym dopowiedział do tego płaszcza, który Bartymeusz zrzuca, taki króciutki komentarz. Szata w Starym Testamencie również, ale również w czasach Nowego Testamentu była czymś, po czym człowieka można było rozpoznać, jego pozycję społeczną, czy brak tej pozycji społecznej, jak w przypadku Bartymeusza. I w tym momencie on, zrzucając ten płaszcz, jakby odzyskuje nową tożsamość. Tożsamość ucznia. I teraz pozbywając się tego dotychczasowego balastu społecznego swojego, w którym tkwił, nie najlepszej pozycji społecznej, może w zupełnej swobodzie pójść za Jezusem. To jest taki gest bardzo, bardzo widoczny. No to może tyle. Na razie wystarczy.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam gościa i ojca prowadzącego. I chciałabym się podzielić taką refleksją, że rozpatrujemy Ewangelię, która była, tak? Ponieważ chcemy upewnić się, że Jezus był, że żył, że uzdrawiał, że działy się cuda. A doświadczyłam autentycznego cudu na sobie, o którym nawet trudno mówić, dlatego że miałam bardzo trudną sytuację i bardzo się dużo modliłam. Nie dawałam rady już, zanikał mi wzrok, siatkówka, serce odmawiało posłuszeństwa. No i jakoś tak trudno mi było. Jak pytałam pani okulistki, jak mam sobie poradzić z tą moją wadą wzroku, dała mi do zrozumienia, że to już niestety nie można sobie pomóc. No i przybywał do nas, ja się nie przedstawiłam, przepraszam, jestem Maria z Pomorskiego. I przybywał do nas ojciec Teodor z Krakowa, który prowadził msze święte. No i tak pięknie nas usposabiał do tej modlitwy, niezależnie od naszych takich możliwości jednoczenia się z Chrystusem. No i w pewnym momencie nie wiedziałam, co ze mną jest, ale był moment, w którym bardzo źle się poczułam. I musiałam zbadać się u specjalisty. I po pewnym czasie, kiedy dotarłam do specjalisty, jednego i drugiego, a więc i okulisty, i kardiologa, orzekli, że jest wszystko dobrze, że siatkówka jest w normie, to znaczy odpowiednio jest tam wszystko ukształtowane w oku. A i kardiolog zdecydował, żeby odstawić wszystkie leki i no, nie martwić się na zapas. A więc wiem, że Jezus uzdrawia dzisiaj, że jest z nami i za to serdecznie dziękuję.
Dziękujemy pani Mario.
Dziękujemy. No właśnie, chciałem to powiedzieć, do tej konkluzji dojść, do której pani Maria na końcu doszła, że Ewangelia to nie jest tylko historia wydarzeń z życia Jezusa, wspominanie tego, czego On dokonał. To jest dobra nowina, która wciąż trwa. To jest Słowo Boga, które wciąż do nas dociera. Temu też, i z tego się bardzo cieszę, służą nasze audycje w każdy piątek, by to Słowo mogło do nas dotrzeć, by ono dzisiaj przemieniało nasze życie, by ono dzisiaj otwierało nasze oczy, by ono nas dzisiaj uzdrawiało i czyniło uczniami.
Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Urszula z Mazowsza.
Prosimy pani Urszulę.
Że mogę się podzielić tym świadectwem, bo jest ono dla mnie bardzo ważne. To miejsce miało po pielgrzymce na modlitwę tą przebłagalną do Częstochowy. Wcześniej potrącił mnie samochód, byłam bardzo potłuczona, ponieważ usłyszałam o tym, że coś takiego istnieje, jak właśnie ta przebadanie Częstochowy, może niewłaściwych używam słów, ale ksiądz wie, o co chodzi. W każdym bądź razie u nas nie była organizowana, więc ja pomyślałam, że zajęłam się tą organizacją i pojechaliśmy do Częstochowy. Ja obolała strasznie. Tabletki przeciwbólowe rano wzięłam, naszykowałam sobie, ale nie zabrałam tych przeciwbólowych tabletek. Ze sobą na placu byłam bardzo blisko tego mówiącego gościa, który wtedy prowadził. I w każdym bądź razie była taka sytuacja, że no, była mowa o dzieciach nienarodzonych, że o szacunku w ogóle dla życia. No i ten prowadzący zawołał, kto jest za życiem, coś takiego, coś, kto jest za życiem, kto za 100 lat życia, coś takiego. A ja tak jakby nigdy nic nie bolało, podskoczyłam. No i poprosił mnie tam na mównicę, ale to tylko tak po prostu dla informacji jeszcze właśnie tego. To mi teraz przyszło dopiero do głowy. W każdym razie wróciłam, strasznie cierpiąca, bardzo obolała. No i powiedział mi ktoś, że właśnie u nas w Garwolinie, w kościele Jana Pawła II, przyjeżdża ksiądz, który właśnie, nie pamiętam nazwiska, ale który był zrobiony z nowotwora mózgu. No i też taka bardzo cierpiąca, nigdy tak nie byłam tam, bardzo rzadko chodzę, bo jest dosyć odległa ode mnie. No ale pojechałam. Pojechałam i też no modląc się, tak w duchu modliłam się tam, Jezu, co ty chcesz, ty mnie prowadź. Miałam też mieć operację na woreczek, więc prosiłam Pana Jezusa, jak były prośby. No jeżeli ktoś by cierpiała, to oddaję i tak dalej. I pod koniec już ksiądz modli się i mówi, i uzdrawiam z potłuczonych żeber. Przyjechałam, położyłam się spać, rano wstałam, zupełnie zdrowa. Drobna nie sprawa, ale o ogromnym znaczeniu. Ogromnym. A woreczek miałam operowany, ale tam spotkałam panią, która bardzo jakoś tak była nastawiona źle. Ona katoliczka, chodzi do kościoła, jak najbardziej wykształcona, jak najbardziej, ale no na księży i tak dalej. No ja zaczęłam rozmawiać z nią. Miała jakąś książkę. Ja nie interesowałam się tym, bo później się dopiero zorientowałam, bo jak mi to powiedziała. Po rozmowie z nią powiedziałam, że no kapłani są ludźmi i grzeszą. Powiedziałam takie dosyć ostre słowa, może powiedziałam, że kapłan może nawet pójść do piekła, ale pani bez kapłana się nie zbawi. Że sakramenty, które przyjęły, że Bóg ukochał kapłanów i wszystko wiedział Pan Jezus, idąc na śmierć.
Tak, pani Uszu,
no a ta ostatnio, pani po jakimś czasie mówi, no pani zrezygnuje z tej książki w takim razie. No i to było tak, jakiś czas opowiadam to, bo należy do wspólnoty, opowiadam to na spotkaniu wspólnoty, a jedna z koleżanek mówi tak, no czyli, bo ja nawet nie pomyślałam o tym tak. A to była książka jakieś coś tam z Watykanu. I jakieś takie złe wieści najwyraźniej. A jedna z koleżanek mówi, no, czyli do niej dotarło. Czyli coś takiego powiedziała, że coś się... No i w każdym razie i tak to wszystko łącząc, myślę, Boże, jakiś ty wielki.
Tak.
Jak ty działasz?
Pani Urszulo, dziękuję ślicznie. Kolejne świadectwo, księże profesorze.
Tak jest, kolejne świadectwo i świadectwo, które pokazuje nam podobną drogę, jaką przeszedł Bartymeusz. I proszę zobaczyć, że tutaj za uzdrowieniem, za tym, co się dokonało w życiu pani Urszuli, szła jej wiara, a za wiarą idzie świadectwo. Czyli dokładnie ta sama droga, którą przeszedł Bartymeusz. Myślę, że takich świadectw wielu z radiosłuchaczy mogłoby, takimi świadectwami mogłoby się z nami podzielić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Mówi Monika z Bydgoszczy.
Witam pani Moniko.
Chciałam podziękować za tą piękną dzisiejszą katechezę. Zawsze, kiedy słyszę taką katechezę, gdzie Jezus kogoś uzdrawia, to przychodzi mi na myśl, to było czytanie, to nie jest to niedzielne, ale z innego dnia, że Jezus przyszedł do miejscowości, nauczał, a potem wszystkich uzdrowił. I tak mi spadło, tak mi zapadło w serce to słowo wszystkich uzdrowił, bo ludzie wiedzieli, że, no, no, że nikt im nie może pomóc, a tutaj nagle Jezus uzdrawia i to właśnie mi przywodzi na myśl, jaki dobry jest Pan Bóg, ciągle nam pomaga i jaki jest dobry i kochany. No i tak, jeszcze chciałam powiedzieć, że Pan Bóg też mi dał tą wielką łaskę, że zrozumiałam, że wcale nie jest to najważniejsze, to uzdrowienie, jeżeli boli mi jakaś część ciała, no nie wiem, ktoś, mam jakieś chore nerki, kolana czy coś. Właśnie nie to, tylko tylko to, co robimy źle, na przykład, że sądzę kogoś, złoszczę się na innych, bo Pan jest nas zawsze usprawiedliwia, a nie sądzi. I właśnie wiem teraz, że ważniejsze jest to uzdrowienie serca, żeby nie krzywdziła innych i nie raniła innych.
Tak, dziękujemy ślicznie. Bóg zapłać.
Tak jest. Uzdrowienie wnętrza, uzdrowienie duszy człowieka. Często ta choroba fizyczna człowieka jeszcze bardziej zbliża go do Boga. Tutaj, drodzy Państwo, no trudno nie wspomnieć o świętym naszym ukochanym, świętym Janie Pawle II. Niedawno mieliśmy wspomnienie jego dnia, jego świętości. W jaki sposób jego cierpienie fizyczne nie pokonało jego potęgi ducha, a ludzie często będąc chorymi fizycznie są potężni duchem. Dlatego też my sami chyba bardziej potrzebujemy uzdrowienia naszego wnętrza, naszego ducha, naszej duszy, naszego serca, niż po prostu tego, żeby nas nic nie bolało.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jarosław, ja przysłuchuję się audycji, jadę samochodem i chciałbym się podzielić właśnie, jak tak słyszę, że się dzielą tutaj nasi słuchacze różnymi świadectwami. Też chciałbym coś powiedzieć na temat wiary i co przeżyłem jakiś czas temu, parę lat temu. Czy mógłbym powiedzieć?
Tak, ale panie Jarosławie, w miarę krótko i syntetycznie byśmy prosili, żeby dać także i innym szansę, dobrze?
Dobrze, to ja tak szybciutko powiem, w skrócie dosłownie, żeby dać właśnie powiedzieć ludziom. Parę lat temu szedłem na pielgrzymkę do Częstochowy z grupą warszawską. Wychodziłem może tak, wychodziłem sobie w niedzielę rano razem z grupą. Mój brat rodzony w sobotę wrócił z czasów z nadmorza. No, w sobotę z nim rozmawiałem, podzieliłem się z nim tym, że wychodzę na pielgrzymkę, że się cieszę, że to, bo to chcesz pielgrzymka z rzędu. I on też mówi, no dobrze, idziesz, to też ja wróciłem z czasów i jestem zadowolony, odpocząłem, wszystko jest w porządku. W środę dzwonię do brata swojego z powrotem z pielgrzymki, że ja idę, cieszę się, że wszystko w porządku, że ten, okazuje się, że mój brat chory jest na, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy się to stało, rozchorował się, nie wiadomo co się dzieje. Po dwóch dniach okazuje się, że brat ma sepsę. Jest to bardzo ciężka choroba, jak słuchacze wiedzą, że sepsa jest to bardzo poważna choroba. Jak się dowiedziałem o tym, poszedłem do księdza i mówię, że mam że mam brata, że jest w szpitalu, że antybiotyki nie pomagają, nic się nie dzieje, stan się nie poprawia. Ksiądz do mnie mówi, słuchaj, jutro jesteśmy w kościele świętego Rocha w Niedośpielinie. Jest to taki bardzo stary kościół, bardzo, bardzo ładny, piękny kościół. I tam cała pielgrzymka modliła się za mojego brata. Modliła się, żeby wyzdrowiał, żeby wszystko było w porządku. No, ja mówię, no wierzę w Boga, myślę, że będzie wszystko w porządku. Nie mogłem, następnego dnia dzwonię do szpitala, do brata. Okazuje się, że brat jakby mu ręką odjął, że wszystko wraca do normy. Ja byłem w strasznym szoku, że tak się działo. I to była jedna z moich takich, że coraz bardziej zacząłem wierzyć w Boga, w wiarę i w siłę tego, że ludzie, którzy wierzą, tak potrafią człowiekowi pomóc.
Dziękujemy, panie Jarosławie.
Dziękujemy, tak. To jest pokazanie nie tylko wiary tego człowieka, który potrzebuje zdrowia do tego, żeby służyć innym. Tak jak tego potrzebował Bartymeusz, który dzięki swojemu uzdrowieniu stał się uczniem, ale dużą rolę w życiu naszym odgrywa również wiara tych, którzy są z nami we wspólnocie. I tu też moglibyśmy podawać liczne przykłady, tak ze Starego, jak i z Nowego Testamentu, z Nowego może nawet przede wszystkim, pokazujące w jaki sposób wiara towarzyszy człowieka, decyduje również o działaniu Jezusa. Tutaj przykładem mogą być ci, którzy przynieśli chromego, spuścili go z dachu przed Jezusa i dzięki ich wierze ten człowiek został uzdrowiony.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Janusz z południa Polski mówi.
Witamy, panie Januszu.
Ja tym razem chciałem nawiązać do słów z listu do Hebrajczyków, które są dla mnie no w zasadzie w ogóle niezrozumiałe, bo jest tutaj ten ustęp uczynił to ten, który powiedział do niego, czyli Bóg do swojego syna: ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Mnie się to kojarzy oczywiście z początkiem wyznania wiary, gdzie wyznajemy wierzę w jednego Boga i tak dalej, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Przyznam, że nie rozumiem tej formuły, że Jezus jest zrodzony z Ojca przed wszystkimi wiekami, czy no w ogóle tego, że jest z Ojca zrodzony. Jeśli ksiądz profesor mógłby to jakoś przynajmniej częściowo przybliżyć, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Januszu.
Panie Januszu, tutaj jest, jeżeli mówimy o zrodzeniu, to bardziej nawiązuje się do faktu związku, jaki istnieje od wieków pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem. To są trzy osoby boskie, które są jednym Bogiem i nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Tutaj no, mógłbym podawać definicję z teologii dogmatycznej, ale chyba nie o to chodzi. Są to starożytne formuły, którymi określano przedwieczne, czyli istnienie od zawsze Syna Bożego. Wiemy, jak długą historię miało wyznanie wiary, to, które dzisiaj wypowiadamy w czasie mszy świętej, jak wiele dyskusji również było wokół różnego rodzaju formuł. Raczej byłbym za tym, żeby przyjmować to jako wypracowaną formułę wyznania wiary, nie tyle domagać się jakiegoś detalicznego rozebrania każdej formuły i egzegezy tej każdej formuły, ile zwracania uwagę na to, że tak Ojciec, jak Syn, jak i Duch istnieją odwiecznie. Nie zostali stworzeni. Jeżeli mówimy o zrodzeniu, to bardziej chodzi o relację, jaka istnieje pomiędzy Ojcem a Synem. Pomiędzy Synem a Ojcem. Tak jak moglibyśmy powiedzieć, że Duch Święty jest tchnieniem Ojca i Syna. I tu bardziej wskazujemy na pewne relacje, jakie istnieją wewnątrz Trójcy Świętej, niż na samo urodzenie, zrodzenie, czyli nasze pojmowanie pojęcia urodzić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Mam na imię Jan.
Bardzo proszę, panie Janie.
Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że odnośnie słów Pana Jezusa: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I podobne słowa ja słyszałem, jak Pan Jezus, słyszałem przed miesiącem, jak Pan Jezus mówił do kobiety krwawiącej. Również powiedział do niej, idź, kobieto, twoja wiara cię uzdrowiła. I to czytanie żeśmy analizowali, właśnie jak powiedziałem, przed miesiącem tej audycji. I one mnie prześladowało przez dobre 3 tygodnie. Ja byłem oburzony byłem na ewangelistę, dlaczego on wspomina w ogóle o tej kobiecie krwawiącej, prawda? Przecież tu mieliśmy tam potężne wydarzenie, pamiętamy, córka Jamira zachorowała, Jamir przyłożony synagogi prosił Pana Jezusa, żeby ją uzdrowił. Pan Jezus przyszedł do niej, Panu Jezusowi powiedziano, że ona zmarła. Pan Jezus powiedział, że nie zmarła, ale śpi. No ja właśnie, potężne wydarzenie, dlaczego on o tym wspomina? No też księża z reguły się skupiają na tym zdaniu, iż twoja wiara cię uzdrowiła. A mnie zainteresowało zdanie, że ona była kobietą zamożną i cały swój majątek wydała właśnie na leczenie. Czyli ona wcześniej też wierzyła, tylko wierzyła właśnie w złotego cielca, w mamonę, nie? I to ją zawiodło, ona stała się bankrutem. Lekcja jest taka, że jak zbankrutujesz, pod każdym względem, że jak zbankrutujesz, to jak dotkniesz w taki sposób mistyczny i z wiarą tuniki Pana Jezusa, to zostaniesz uzdrowiony, ale to jest, że tak powiem, wszystko na poziomie pierwszego dnia. Otóż zacząłem się zastanawiać, co to znaczy kobieta krwawiąca. Ja tego nigdy nie słyszałem. Otóż kobieta krwawiąca to jest kobieta, która ma te tak zwane swoje dni, kiedy z jej ciała jest wydalane wraz z krwią obumarłe jajeczko. I ona jest uważana przez Żydów, po dzień dzisiejszy zresztą, kobietę nieczystą. Ona na przykład nie może przygotować posiłków, mąż nie może do niej się zbliżać w tym sensie najintymniejszym. ona nie może takich przyczyn biologicznych mieć dzieci. Czyli tak samo mówiąc, można powiedzieć tak, że Pan Jezus wskrzesił córkę Jamira do życia w sensie fizycznym, a ją wskrzesił do życia w sensie społecznym. Wtedy właśnie zrozumiałem cel, dlaczego ewangelista wspomniał o tej kobiecie, no i tak, że tak powiem, czapka z głów przed ewangelistą. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Janie.
No musielibyśmy rzeczywiście sięgnąć do tej perykopy o uzdrowieniu kobiety chorej na krwotok. Ja tutaj jednak bym sprostował pewną rzecz. Tu nie chodzi o miesięczne krwawienie. To jest choroba, którą był krwotok. I ona dlatego się leczyła, bo przecież normalny stan rzeczy, ja tutaj no nie jestem lekarzem, ale zdaje się, że to taki stan comiesięczny to jest normalny stan zdrowej kobiety. Natomiast tutaj chodziło o chorobę, która była nieuleczalna, która trwała, której nie można było w żaden inny sposób uleczyć. Ale mimo wszystko chcę nawiązać jeszcze do innej rzeczywistości. Idź, twoja wiara cię uleczyła. Musimy mieć świadomość, że to wiara musi iść przed uzdrowieniem. Bez wiary nie ma uzdrowienia, bo może być tylko cud przywrócenia zdrowia fizycznego. Ale nie będzie uzdrowienia, którym jest uzdrowienie ducha, uzdrowienie wnętrza człowieka. Czyli tak jakbyśmy powiedzieli w przypadku Bartymeusza, otwarcie nie tylko oczu fizycznych, ale również otwarcie oczu duchowych.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I chwała Panu, że mogłem, już pozdrawiałem, powrócić. Chciałem tylko właśnie zwrócić uwagę, bo mnie tak to ujęło u księdza Twardowskiego, że on opisuje tą scenę z tym Bartymeuszem i mówi, że on tak siedział tam przy tej drodze i ten płaszcz jego był bardzo, bardzo, musiał być zakurzony. Więc co się w nim działo, w jego wnętrzu? On używa tego samego określenia, jak i Magdalena, Rabuni, co się tłumaczy tak właściwie, tak jakoś pieszczotliwie tam ojczulku, czy też bardzo taki tam komentarz był księdza Twardowskiego, natomiast mówię, że ten skok jego taki ogromny, że i ta wiara, że on zostanie właśnie, że Chrystus mu przywróci ten wzrok, no jest jakimś niezwykłym po prostu wydarzeniem, jest zwróceniem się do tego kapłaństwa, bo kapłan to jest ten, który właśnie składa ofiarę, to jest w tych pierwszych czytaniach. No i wreszcie tam przypominam sobie, że Mojżesz powiedział, że taki płaszcz zrzucony to trzeba było biedakowi oddać, bo to było jego jedyne okrycie na noc. Także ten płaszcz tutaj odgrywa, tak jak ksiądz profesor powiedział tam na początku, tutaj ważną rolę w całym tym właśnie niezwykłym wydarzeniu, takim sopranaturalnym, nadprzyrodzonym, przywrócenie wzroku, uwarunkowane właśnie wiarą, ale przede wszystkim ta wielka, wielka radość z tego spotkania Chrystusa, która się kończy tym pójściem za Nim. Musimy sobie tego wszyscy życzyć, żeby i nas to pójście za Chrystusem bez przerwy dotykało. Bóg zapłać za katechezę i księdzu profesorowi i ojcu Piotrowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję Panie Krzysztofie, jak dobrze poznaję, a myślę, że tak. Bardzo proszę, księży profesorze.
Takie dwa sprostowania, żebyśmy nie robili zamieszanie. Rabuni tłumaczy się na język polski mój nauczycielu. No, natomiast to pieszczotliwe bardziej, to odnosi się chyba do Abba. I tak gwoli wyjaśnienia. Rola płaszcza, jaką on odgrywa w tej perykopie, może nie jest centralna, ale jest dość istotna. To zrzucenie z siebie płaszcza. O tym mówiliśmy już sobie wcześniej. Thank you.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo, halo.
Szczęść Boże, Gabriela.
Szczęść Boże,
Pani. Archidiecezja Łódzka. Mnie właśnie uderzyło w tej Ewangelii, że to się wszystko dzieje, nie dzieje się w ukryciu, nie ma takiej intymności, tylko właśnie dzieje się to na oczach jakby całego tłumu, na oczach całego świata. Właśnie to wszystko, to całe uzdrowienie. Że Jezus nie przychodzi tak na boku, jak kiedyś wziął niewidomego i na boku go uzdrowił, tylko wśród ludu. I jeszcze ten lud wcale nie pomaga, to otoczenie wcale nie pomaga Bartymeuszowi, tylko go jeszcze dołuje, że tak powiem. Także no, Jezus jest po prostu wspaniały, nieprzewidywalny i jedyny na świecie. Po prostu dlatego go wszyscy właśnie kochamy, jest naszym Panem. I przychodzi do nas, teraz niedzielę też przyjdzie i nie tylko w słowie, ale w Eucharystii. Właśnie też trochę tak myślę czasami, dlaczego tak mało osób, te osoby, które nie idą do komunii, jak wiele tracą. Że właśnie to jest taka łaska, że nas dotyka. I też takie pytanie sobie też każdy chyba musi postawić. Co chcesz, Jezu, każdy go z nas mówi, co chcesz, żebym ci uczynił i żebyśmy tak sobie z nim porozmawiali, to chcemy, żeby nam Jezus uczynił. To tyle z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Gabrielo.
Dziękujemy. Właśnie to piękne podpowiedzenie. Może dobrze byłoby zadać sobie przed nadchodzącą niedzielą, w której będziemy uczestniczyli w Eucharystii, takie bardzo proste pytanie skierowane do naszego mistrza, do naszego rabbuni. Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcę, aby Jezus mi uczynił? Co chcę, aby Jezus w moim życiu odmienił?
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jadwiga z Warszawy.
Bardzo proszę Pani.
Ja przysłuchując się też tym wyjaśnieniom odnośnie Ewangelii, chciałam dać też świadectwo uzdrowienia, którego doznałam niedawno, bo w lipcu. A było to to, że miałam opadające powieki i właściwie namawiano mnie, żebym zrobiła operację. Poszłam najpierw na konsultację do szpitala. Lekarz powiedział mi, jakie mogą być uboczne skutki. Później jeszcze pytałam drugiego okulistę, również to potwierdził. Wobec tego nie zdecydowałam się na operację. I właśnie będąc na poronnej mszy w naszym kościele, odprawiało mszę dwóch kapłanów. Jeden z nich po kończącym się już nabożeństwie powiedział, że współtowarzyszący kapłan będzie udzielał błogosławieństwa. Nie wiem, czy dokładnie to zrozumiałam olejami, czy jakoś inaczej to się nazywało, bo zdobył kapsułkę takich olei świętego ojca Szarbela. Ja o tym księdzu Szarbelu słyszałam przypadkowo dość dawno. I w tym momencie zaczęłam się bardzo modlić do Pana Boga, żeby mnie ten święty uleczył właśnie te moje upadające powieki. I proszę sobie wyobrazić, że tak się stało i do tej pory nie mam już tego problemu. Wobec tego dziękuję stale Panu Bogu za to, że po prostu dał nam świętych ze swoimi łaskami, bo ja to tak rozumiem, że gdyby Pan Bóg darzył pewnych świętych tymi łaskami, to byśmy ich nie otrzymali. I dziękuję właśnie za to i Panu Bogu, i temu świętemu Szarbelowi. I właśnie to świadectwo chciałam dać. Miałam również inne problemy, które też skończyły się dzięki Bogu Ojcu i ale to już za długa historia, tak. To opowiadanie.
Bóg za to dziękujemy ślicznie, Pani Jadwigo.
Również.
Dziękujemy. Pani Jadwigo, drodzy radiosłuchacze, no znów świadectwo tego, że wiara idzie przed uzdrowieniem. Jeśli jest w człowieku wiara i to uzdrowienie będzie służyło dobru, budowaniu dobra, budowaniu kościoła, to z pewnością ono się dokona. Tak, w taki sposób Bóg podejmuje swoje działanie i tego doświadczamy, tego to możemy zobaczyć w Jego słowie, tego możemy również w naszym życiu doświadczyć.
A Bartymeusza ponownie, księże profesorze, spotkamy podczas niedzielnej liturgii słowa.
Tak jest.
Nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję księdzu profesorowi, kogo pozdrawiamy, księże profesorze, bo to także tak. W rodzinie Radia Maria się spotykamy i to jest zawsze możliwość przekazania tych dobrych słów życzeń i pozdrowień.
Oczywiście, jak zwykle możemy pozdrowić tych naszych najbliższych, czy może troszkę mniej bliskich. Ja dzisiaj chciałem bardzo serdecznie pozdrowić mojego siostrzeńca, jego żonę, Krzysztofa i Izabelę Szygodzińskich, którzy 7 listopada będą przeżywali 20. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Życzę wam samych łask, samych radości. Nie wiem, kiedy te 20 lat minęło, jak wam błogosławiłem przy ołtarzu. No a dzisiaj szykujemy się do tego jubileuszu. I jeszcze moją siostrzenicę inną, Asię i Roberta Drygałów. Oni z kolei w październiku, tak gdzieś koło połowy października, Asia 19, Robert, nie pamiętam, poprawię się na święta, Robercie, 40-lecie urodzin z kolei. Także bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, ale szczególnie Izę i Krzyśka Szygodzińskich i Asię i Roberta Drygałów.
Bardzo dziękujemy także, księże profesorze, za to nasze dzisiejsze spotkanie. Audycja Szukając Słowa Bożego, przygotowana przez księdza profesora, doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka, moderatora dzieła biblijnego w Legnicy, prorektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Raz jeszcze dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo prowadzącemu ojcu, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria pozdrawiam.
Bóg zapłać, a kolejne nasze spotkanie oczywiście w piątek za tydzień o stałej porze.